ciągłość działania, sposoby fizyczne i wirtualne. 18 września 2012 000. Organizacje, których funkcjonowanie w dużym stopniu opiera się na systemach informatycznych, muszą wiedzieć, jak zapewnić ciągłość działania biznesu Business Continuity na wypadek awarii. Skutkiem wdrażania odpowiednich polityk, procedur i technik może być proste działanie, jak odtworzenie systemu z kopii awaryjnej, ale także tak skomplikowane, jak przełączenie na zapasowe centrum danych. Zasadnicze zadania systemu zapewniającego ciągłość biznesową BC to łagodzenie lub neutralizowanie skutków awarii, pozwalające na zminimalizowanie jej wpływu na działalność przedsiębiorstwa. Zazwyczaj rozwiązanie takie wykorzystuje funkcje przywracania po awarii, DR Disaster Recovery, oraz redundantne systemy, zapewniające wysoką dostępność, HAH i availability. Rozwiązania HA działają w czasie rzeczywistym na realnych danych w taki sposób, że gdy zostanie uszkodzony jeden z elementów, drugi przejmuje jego zadania z minimalnym lub żadnym wpływem na procesy biznesowe. Systemy HA nie chronią przed katastrofą. Obniżają tylko prawdopodobieństwo rozległej awarii. DR z kolei to zestaw procedur i polityk, które właściwie zaimplementowane pozwalają organizacji na odtworzenie danych utraconych w wyniku katastrofy lub rozległej awarii. Ile czasu zabiera takie odtworzenie i do jakiego stopnia te dane będą nieaktualne po przywróceniu, będzie zależeć od takich parametrów, jak RTO Recovery Time Objectives i RPO Recovery Point Objectives, które zostały przyjęte w organizacji. Zadaniem DR nie jest zapewnienie ciągłości działania, ale odtworzenie danych w przypadku ich utraty, niedostępności lub uszkodzenia. Przy zwiększaniu poziomu niezawodności systemów IT przedsiębiorstw ważną rolę może odgrywać wirtualizacja serwerów. Podczas wdrażania rozwiązań wirtualnych organizacje często zapominają o ich dodatkowych możliwościach, takich jak użycie środowiska wirtualnego jako platformy zapewniającej sprawny backup i odtwarzanie danych po katastrofie, często po niższych kosztach i w sposób mniej skomplikowany niż w przypadku metod tradycyjnych. Systemy informatyczne i przechowywane w nich dane są narażone na różne zagrożenia. Od infekcji i złośliwym oprogramowaniem i kradzieży przez zwyczajne błędy ludzkie i awarie sprzętu uprogramowania po katastrofy naturalne. S. 185342. Wszystko zaczyna się od polityki. Można wyróżnić cztery etapy budowania strategii i ciągłości działania spójnej dla całej organizacji. Pierwszy to zdefiniowanie jej zasięgu, określenie, które aplikacje będą objęte ochroną. Drugi to zdefiniowanie, jakie rodzaje ryzyka zagrażające infrastrukturze będą przedmiotem ochrony. Etap trzeci to zdefiniowanie precyzyjnych wymagań dotyczących odtwarzania systemu dla zdefiniowanych rodzajów ryzyka. Po wykonaniu tych kroków można rozpocząć etap czwarty, określanie technicznych elementów potrzebnych do realizacji przyjętej strategii BC. Zaczynając od aplikacji, można określić wszystko, co jest jej potrzebne do przetrwania awarii, wymaganą infrastrukturę i związane z nią dane. Jeżeli zaczyna się od infrastruktury i przechodzi do pracujących na niej aplikacji, łatwo można przeoczyć, co każda z aplikacji potrzebuje do działania. Określenie, przed jakim ryzykiem chce się chronić dane, wymaga gruntownej wiedzy. Niezależnie jednak od tego, co się wybierze, najważniejsze, aby w podejmowaniu decyzji uczestniczył zarówno dział IT, jak i specjaliści odpowiedzialni za procesy biznesowe. Po zdefiniowaniu zasięgu i rodzajów ryzyka przychodzi czas na sprecyzowanie wymagań dotyczących szybkości odtwarzania wynikających z polityki BC/DR. Powinny one uwzględniać co najmniej dopuszczalny czas odtwarzania zasobów RTO oraz dopuszczalną utratę danych RPO. Przy czym organizacja może się zdecydować na przyjęcie różnych RTO/RPO dla różnych rodzajów awarii. Ideałem jest czas odtwarzania i utrata danych bliskie zeru. Chociaż obecnie uzyskanie takich parametrów jest już możliwe, to jednak koszty takiego zabezpieczenia są ogromne. Dlatego definiowanie wymagań polityki to szukanie równowagi między relatywnym kosztem zapewnienia bardzo niskiego RTO/RPO, a kosztem przerw w działalności biznesowej oraz utraty danych. Ważne jest jednak, aby unikać dyskusji o tym, ile będą kosztować opcje odtwarzania, dopóki nie ustali się rzeczywistych potrzeb organizacji. Jeżeli jednak w końcowej analizie budżet wykluczy zastosowanie droższych rozwiązań oferujących wyśrubowane RTO/RPO, to musi zostać podjęta kolektywna decyzja o obniżeniu wymagań i trzeba to zrobić z pełną świadomością konsekwencji. Receptą na zaprojektowanie dobrej strategii IBC jest traktowanie każdego elementu jako warstwy ochronnej o różnych możliwościach, które łączy się, aby zapewnić kompletne rozwiązanie. ELEMENTYPROGRAMOWE. Jądrem każdej strategii i ciągłości działania jest oprogramowanie. Obejmuje ono co najmniej jeden rodzaj software znak zapytania do backupu, ale można także wykorzystywać oprogramowanie do replikacji i poziomu aplikacyjnego, a nawet pełne oprogramowanie replikacyjne oparte na hoście. S. 185345. Backup z agentem. Większość popularnych pakietów oprogramowania do backupu jest oparta na agentach. Rozwiązanie takie wykorzystuje na ogół jedną lub kilka scentralizowanych instalacji serwera otrzymującego dane od agentów programowych działających na chronionych maszynach. Następnie dane te są zapisywane na taśmie, dysku lokalnym lub innym rodzaju pamięci. Kiedy nastąpi awaria, to dane mogą być wtedy odtworzone do momentu, kiedy zostało wykonane ostatnie składowanie. Takie rozwiązanie sprawdza się w sytuacjach, gdy dopuszczane jest relatywnie długie RPO, zazwyczaj ponad dobę. Jednak jeśli ryzyko obejmuje całościową utratę serwera zawierającego istotne zbiory danych, to tradycyjny backup oparty na agentach nie zapewni utrzymania wyśrubowanego RTO, ponieważ odtwarzanie serwera od podstaw może wymagać długiego czasu. Nie należy jednak pochopnie rezygnować z narzędzi do backupu opartych na agentach. Dostępne obecnie rozwiązania tego rodzaju mogą oferować takie zaawansowane mechanizmy, jak backup obrazów, systemów i deduplikacja po stronie klienta. Mogą skrócić zarówno czas tworzenia kopii awaryjnych, jak i ich odtwarzania. Funkcja składowania obrazów zamiast plik po pliku pozwala przechwytywać od razu zawartość całych serwerów i odtwarzać obraz całej maszyny, co ułatwia proces tworzenia kopii awaryjnych i odtwarzania. Z kolei deduplikacja na poziomie klienta pozwala na użycie tańszej, scentralizowanej pamięci do backupu i na szybsze przenoszenie deduplikowanych danych za pośrednictwem WAN mniejsza objętość. Te bardziej zaawansowane formy składowania opartego na agentach mogą być użyteczne w organizacjach wymagających mniejszego RTO/RPO, ale nie korzystających z wirtualizacji. S.185347 replikacja oparta na hostach. Niski parametr RTO można także osiągnąć dla serwerów fizycznych, używając oprogramowania opartego na hostach, replikującego dane z produkcyjnych serwerów fizycznych na dedykowane serwery zapasowe, które mogą być fizyczne lub wirtualne. Jednak rozwiązanie to wymaga zastosowania kosztownej relacji 1:1 między zasobami chronionymi i zasobami zapasowymi. Ten rodzaj oprogramowania nie jest zazwyczaj uniwersalny, co oznacza, że potrzebne jest jeszcze dodatkowe oprogramowanie DR do kopii bezpieczeństwa. W sytuacji, gdy system operacyjny i aplikacje mogą być wirtualne, często jest możliwe wykorzystanie oprogramowania HostBasset do replikowania wielu serwerów fizycznych na jednym hoście wirtualizacji, co pozwala uniknąć dublowania zasobów fizycznych. S.185350 backup poziomu aplikacyjnego. Niektóre typy aplikacji mają własne narzędzia zapewniające BCIDR. I tak na przykład można skonfigurować silnik bazy danych do przechwytywania pełnego backupu i migawek logów transakcji w nocy, zapamiętując to w zapasowej pamięci do celów DR, jednocześnie replikując logi transakcji do serwera w zapasowym centrum danych dla celów BC. Chociaż rozwiązania te mogą tanio zapewniać stosunkowo niskie RTO/RPO, to jednak są specjalizowane i można je stosować tylko do aplikacji, które je obsługują. ELEMENTYSPRZNTOWE. Bez względu na to, jakie podejście do ciągłości działania zostanie wybrane, istotną rolę będzie odgrywał sprzęt. W przypadku DR zadaniem sprzętu jest zapewnienie możliwości składowania oraz przechowywanie kopii awaryjnych. W aplikacjach BC rola sprzętu jest bardziej różnorodna od hostów wirtualizacji z ich własną pamięcią masową, po systemy pamięci współdzielonej, a także synchronizowane SAN oddalonych od siebie o setki kilometrów. Także publiczna chmura może być wykorzystana do odgrywania roli zarówno w zakresie odtwarzania po katastrofie, jak i ciągłości działania. S.185352 backup na taśmie. Taśmowe systemy backupów nadal są stosowane z powodu szybkości sekwencyjnego zapisu i odczytu, która może być 2 lub 3 razy większa niż na dysku, względnie dużej trwałości i wytrzymałości nośnika. Chociaż składowanie na dysku staje się coraz bardziej popularne, projekty DR zakładające przechowywanie nośników backupu poza ośrodkiem off-site nadal na ogół opierają się na taśmach. S.185353 backup na dysku. Taśmy mają jednak kilka istotnych ograniczeń, wynikających przede wszystkim z sekwencyjnego dostępu do danych. Czytanie losowych fragmentów danych z różnych miejsc na taśmie to proces bardzo czasochłonny. Backupy, które opierają się głównie na uaktualnianiu lub plikach z poprzedniego składowania, są bardziej przystosowane do nośników o dostępie losowym. Jednak nawet wtedy, gdy dysk jest używany jako pierwsza warstwa składowania, kopie poza ośrodkiem nadal często są przechowywane na taśmach, tworząc model dysk-dysk-taśma. Dyskowe systemy backupu mogą przybierać różne formy. W najprostszych zastosowaniach może to być serwer backupu z dużą lokalną pamięcią masową. Gdy oprogramowanie kopii awaryjnych pracuje w środowisku wirtualnym, to często używany jest NAS. S.185354 NAS i VTL. Do dużych instalacji, wymagających dużej przepustowości i długich okresów przechowywania danych, Często poszukuje się specjalizowanych pod kątem backupu urządzeń NS. Są one dostarczane w dwóch podstawowych formach. Duże macierze NS, dostępne za pośrednictwem różnych protokołów współdzielenia plików, oraz rozwiązania typu VTL Virtual Tape Libraries, emulujące biblioteki taśmowe. VTL mogą być użyteczne w sytuacjach, kiedy używane starsze oprogramowanie backupu zakłada współdziałanie z pamięcią taśmową, ale taśmy nie są pożądane. VTL może więc zapewnić opcję dyskowego backupu z deduplikacją, jednocześnie umożliwiając funkcjonowanie starszego oprogramowania do kopii awaryjnych. Dla większości organizacji, które muszą przechowywać duże ilości danych przez długi czas, macierze NAS do backupu są zazwyczaj lepszym rozwiązaniem. Podstawowym argumentem jest to, że prawie każde takie urządzenie klasy Enterprise implementuje jakiś rodzaj deduplikacji. Deduplikując dane, można istotnie zredukować wielkość pamięci potrzebnej do kopii awaryjnych albo zwiększyć ilość danych, które mogą być zachowane. Deduplikacja może być wykonywana w czasie składowania danych. Taka deduplikacja, in line, spowalnia składowanie i wprowadza dodatkową złożoność do tego procesu. Inna technika to deduplikacja post-process. Najpierw dane są składowane z pełną szybkością łącza, a potem wykonywana jest ich deduplikacja. Urządzenia wykorzystujące deduplikację w tym drugim trybie tracą mniej czasu na sam proces backupu i odtwarzanie danych, gdyż nie muszą deduplikować i uzupełniać danych, kiedy te są przenoszone do IS urządzenia. Ponieważ jednak muszą przechowywać co najmniej jeden backup w stanie zduplikowanym, to wymagają dodatkowego obszaru pamięci roboczej. Wybór najlepszego dla danego środowiska rozwiązania do deduplikacji zależy od tego, jak będzie używane. Do backupu środowiska wirtualnego na NAS można na przykład używać platformy deduplikacji PostProcess z uwagi na lepszą wydajność zapisu i odczytu. Niektóre rozwiązania do backupu mogą odtwarzać maszyny wirtualne z kopii migawkowych snapshot rezydujących na NAS, osiągając bardzo krótkie RTO. W niemal natychmiastowym modelu odtwarzania host wirtualizacji może zamontować obraz kopii bezpośrednio z NAS, uruchomić VM i na żywo migrować ją do oryginalnej, pierwotnej platformy, eliminując czas, jaki zwykle zabiera odtwarzanie danych w pamięci pierwotnej z tradycyjnego backupu. S.185355 replikacja SANSN. Ryzyko całkowitego uszkodzenia ośrodka przetwarzania danych wydaje się niewielkie, a jego ograniczanie jest kosztowne. Najbardziej dramatyczne scenariusze to pożar centrum danych czy katastrofa naturalna. Typowe uszkodzenia ośrodka to przepięcia w sieci, wandalizm czy uszkodzenie SAN w wyniku katastrofy. Choć ostatni przypadek trudno porównywać z całkowitym zniszczeniem centrum danych, to jednak większość organizacji zalicza go do tej samej kategorii. Ponieważ unieruchomienie SAN wywołuje podobny katastroficzny efekt, rzadkością jest posiadanie redundantnej sieci SAN z uwagi na koszty. Budowa zapasowego centrum danych w innej lokalizacji to najpowszechniejszy sposób radzenia sobie z ryzykiem uszkodzenia ośrodka. Może to być rezerwa, gorąca lub ciepła. Linia podziału między nimi jest płynna, ale generalnie ośrodek gorący zapewnia pełną kopię infrastruktury z podstawowego centrum danych. Są one synchronizowane za pomocą jakiejś formy replikacji danych. Ośrodek ciepły jest okrojoną wersją pierwotnego centrum danych, często z minimalnym zestawem zasobów obliczeniowych, które mogą pracować tylko z najbardziej krytycznym podzbiorem danych produkcyjnego obciążenia centrum podstawowego. Ponadto większość ciepłych ośrodków nie ma możliwości wewnętrznego obchodzenia uszkodzeń takich, jakie ma ośrodek pierwotny. Użycie wirtualizacji w połączeniu z ciepłym lub gorącym zapasowym centrum danych może być bardzo efektywne, głównie dlatego, że zmniejsza wymagania na sprzęt i oprogramowanie. Wirtualizacja daje tu możliwości istotnego zwiększenia liczby przedsiębiorstw, które mogą pozwolić sobie na zapasowe centrum danych. Największe wyzwanie związane z wdrożeniem zapasowego centrum danych to replikacja danych z jednego ośrodka do drugiego. Sama wirtualizacja nie może tu pomóc, chociaż potencjalnie może przyspieszyć proces obchodzenia uszkodzeń i ułatwić testowanie. Większość dostawców oprogramowania wirtualizacji ceduje zadanie przemieszczania danych na oprogramowanie lub sprzęt dostawców niezależnych. Można tu skorzystać z dwóch różnych podejść. Użycie replikacji SAN-SAN lub narzędzi replikacji maszyn wirtualnych dostawców niezależnych. Wiele tych samych narzędzi replikacji hosta dostawców niezależnych używanych lokalnie może być także użyta do replikowania przez VN pamięci jednego hosta wirtualizacji do hosta wtórnego w ośrodku rezerwowym. Większość przedsiębiorstw rozważających budowę redundantnego centrum danych raczej zdecyduje się na wdrożenie wtórnej SAN z replikacją SAN-SAN na poziomie bloków. Takie rozwiązanie zasadniczo jest bardzo niezawodne i łatwo skalowalne, ale też podwaja koszty inwestycji w SAN. Wymaga zakupu dodatkowego sprzętu, a wielu dostawców pobiera opłaty opłaty licencyjne za oprogramowanie służące do replikacji. Należy też doliczyć koszt pasma potrzebnego do utrzymania synchronizacji całego produkcyjnego centrum danych z odległym centrum danych. Jeżeli oba ośrodki znajdują się w zasięgu działania niedrogiego operatora sieci światłowodowej, pasmo może nie być tak dużym kosztem. Jeżeli jednak rozlokowano je w obszarze pozamiejskim, gdzie dostępna jest tylko opcja łącza dzierżawionego, koszty mogą okazać się zniechęcające, do pewnego stopnia może je ograniczyć użycie akceleracji WAN. Trzeba również wziąć pod uwagę obciążenia, jakie replikacja wnosi do infrastruktury pamięci oraz wpływ tego na wydajność transakcyjną. Replikacja SAN może być synchroniczna lub asynchroniczna. Pierwsza z nich utrzymuje dwie infrastruktury pamięci w stanie podobnym. Transakcje zapisu do podstawowej SAN nie są zatwierdzane, dopóki zapasowa SAN nie odbierze i nie zapisze na dysku tego samego. Synchroniczna replikacja z natury wymaga bardzo małego opóźnienia transmisji między ośrodkami, co generalnie oznacza konieczność zastosowania światłowodów na ograniczonym dystansie. Takie wymagania sprawiają, że z wyjątkiem największych przedsiębiorstw, firmy decydują się na replikację asynchroniczną. W tym przypadku, zamiast ciągłej i pełnej synchronizacji, pamięci SAN synchronizują się nawzajem okresowo. Choć uzyskujemy tu niższe koszty, to jednak pojawia się ryzyko, że w razie awarii i redundantne centrum danych może nie reprezentować stanu centrum podstawowego sprzed niedługiego czasu. S.185.356 Ciągłość działania z chmury. Chmura publiczna może być realną opcją zarówno do przywracania po katastrofie, jak i zachowania ciągłości działania. W projektach DR backup w chmurach może zastąpić nośniki taśmowe i replikację NAS, zapewniając ochronę typu off-site. Jednak zarządzanie bezpieczeństwem danych przy użyciu backupu w chmurze i zapewnienie, że dane te będą szybko i łatwo dostarczone do ośrodka, może okazać się wyzwaniem. Chmura publiczna może także spełniać rolę gorącego centrum danych odtwarzania. Cała infrastruktura serwera może być chroniona przez pamięć i zasoby obliczeniowe w chmurze. Decyzja o wyborze chmury zależy od różnych czynników, np. typu zasobów IT, jakie ma organizacja, doświadczenia skorzystania z fundamentalnie odmiennej natury usług cloud computing, dostępności odpowiedniego pasma do transmisji danych oraz możliwości spełnienia wymogów ochrony danych. ELMNTYWIRTULN. Wirtualizacja zapewnia olbrzymią elastyczność administratorom IT, niezależnie od tego, czy wiąże się ona z szybkim i łatwym przemieszczaniem maszyn wirtualnych z jednego sprzętu na inny, czy wygodą testowania procesu failover obchodzenia awarii dla całego centrum danych. Za pomocą jednego kliknięcia wiele z tych udogodnień bezpośrednio przekłada się na zwiększoną niezawodność. Takich funkcjonalności nie można uzyskać bez korzystania z wirtualizacji. Chociaż wirtualizacja serwera nie zawsze i nie w każdym przypadku może być użyta do zapewniania HIDR, to niektóre wbudowane w aplikacje mechanizmy HA działają dzięki niej lepiej i żadna inna technologia nie może być zastosowana tak szeroko i zapewniać taką skalą oszczędności w centrum danych. W tradycyjnym modelu, w którym każda aplikacja pracuje na swoim dedykowanym serwerze, uszkodzenia sprzętowe wpływają tylko na konkretny serwer i aplikacje. W środowisku wirtualnym uszkodzenie sprzętowe zatrzymuje wszystkie maszyny wirtualne goszczące na danym serwerze oraz wszystkie aplikacje z nimi związane. Takie zdarzenie może mieć katastrofalne skutki dla ciągłości biznesowej. S.185.357 Backup wirtualny. Wirtualne infrastruktury mają do dyspozycji zdecydowanie więcej opcji backupu, ponieważ wirtualizacja wprowadza warstwę abstrakcyjną między systemem operacyjnym a powiązanym z nim fizycznym serwerem i pamięcią masową. To dużo łatwiej jest uzyskać spójne kopie obrazów systemów i odtwarzać je na różnych konfiguracjach sprzętowych. Ten efektywny i relatywnie prosty układ w znacznym stopniu upraszcza zarządzanie i administrowanie, jednocześnie zmniejszając wymagania sprzętowe. Niezależna od sprzętu natura maszyn wirtualnych zapewnia dodatkowe korzyści. Konfiguracja serwera w zapasowym centrum danych nie musi być lustrzanym odbiciem produkcyjnego centrum danych. Zamiast przechowywania kopii awaryjnych na dedykowanych nośnikach, takich jak taśmy czy NAS, można je składować w trybie online w klastrze backupu wirtualnego. Zbiorze wirtualnych hostów zlokalizowanych w ośrodku zapasowym, który może być włączony do działania natychmiast. Chociaż osiągnięcie małego RPO jest trudne w tym przypadku, to jednak może to być wyjątkowo tani sposób zaoferowania wyśrubowanego RTO, kiedy zaawansowane metody sprzętowe, takie jak replikacja SAN-SAN, nie są dostępne. S. 185358 odtwarzanie hostów wirtualizacji. Rozwiązania redundancyjne hostów wirtualizacji, mające zapewniać działanie w sytuacji całkowitego uszkodzenia hosta, są rozmaite. Niektóre są dostarczane przez dostawców niezależnych i mogą być dopasowywane do istniejącego środowiska wirtualizacji, inne mogą być implementowane z wykorzystaniem natywnej funkcjonalności hiperwizora. Pakiety oprogramowania redundancyjnego integrują się z hostem wirtualizacji na poziomie hiperwizora i zapewniają możliwość ciągłej synchronizacji lokalnej pamięci masowej jednego hosta z pamięcią innego hosta. Jedną z korzyści używania tego typu narzędzia jest to, że pamięć współdzielona, zazwyczaj jakaś forma SAN, nie jest wymagana. Jednak, aby tego typu narzędzia mogły współdziałać z hiperwizorem, to muszą być z nim ściśle zintegrowane. Ta zależność może opóźniać uaktualnienie do najnowszych, bogatszych wersji hiperwizora, ponieważ narzędziom tym często brakuje możliwości obsługi jego nowych wydań. Zazwyczaj najlepsze wyniki daje skorzystanie z mechanizmów HA wbudowanych w hiperwizor. Prawie wszystkie tego typu mechanizmy, czy jest to HA Mware Vspcher czy klaster serwerów Microsoft Hyper-V, wymagają pamięci współdzielonej. Chociaż koszt podstawowej SAN klasy Enterprise spadł znacznie w ciągu ostatnich kilku lat, to nadal nie jest to pamięć tania. Małe firmy z umiarkowanymi wymaganiami na pamięć masową mogą dojść do wniosku, że narzędzia replikacji hosta od dostawców niezależnych są mniej kosztowne. Dostawcy rozwiązań wirtualizacyjnych zapewniają możliwości implementacji HA dla hostów wirtualizacji na różne sposoby, ale koncepcja ogólna jest prosta. Dwa lub więcej hostów wirtualizacji są łączone w klaster i dołączane do pojedynczej, współdzielonej pamięci masowej. Hosty klastra przechowują informacje o maszynach wirtualnych i w trybie ciągłym wzajemnie monitorują swój stan. Kiedy jeden host ulegnie uszkodzeniu lub utraci połączenie z siecią czy pamięcią, pozostałe restartują maszyny wirtualne, które pracowały na uszkodzonym hoście. W zależności od implementacji zabiera to zazwyczaj czas liczony w minutach oraz skutkuje utratą sesji użytkowników i niezapisanych jeszcze na dysku danych. Efekty porównywalne z przeładowaniem oryginalnego hosta po nieoczekiwanym uszkodzeniu zasilania. W porównaniu do tradycyjnego klastra serwerów fizycznych, czas reakcji klastra wirtualnego może być znacząco dłuższy. Jednak możliwość zastosowania go do prawie dowolnego typu aplikacji pracującej na maszynie wirtualnej rekompensuje zazwyczaj niedogodności wydłużenia czasu przywracania TSTOWNE. Bez względu na to, jakie rozwiązanie zostanie wybrane w strategii zapewniającej ciągłość działania, konieczne jest opracowanie spójnego planu testowania. Bez częstego testowania nie można nigdy być pewnym, czy składowane dane mogą być dokładnie odtworzone oraz czy zapasowe centrum danych będzie online, gdy nastąpi katastrofa. Jest to element, do którego organizacje przywiązują zbyt małą wagę. Backup może jednak zawieść w najważniejszym momencie, kiedy trzeba z niego skorzystać w celu odtworzenia systemu. Jeżeli nie jest testowany, to wiedza o jego niedostatkach pojawi się zbyt późno. Parametrem testowania samego procesu odtwarzania po katastrofie jest TTO Test Time Objective. Określa on okno czasowe, w którym powinien zakończyć się test, aby proces uznać za pomyślny. Celem testu jest sprawdzenie, czy po odtworzeniu pliki danych i odbudowane serwery są kompletne i będą poprawnie pracować. High availability, disaster recovery i business continuity wymagają obecnie nowego podejścia. Jest to nie tylko problem działu informatycznego, ponieważ awaria IT dotyka wszystkie działy w każdej organizacji, to zarząd i kadra menedżerska powinny być włączane w procesy decyzyjne dotyczące zachowania ciągłości działania. Opracowano na podstawie InfoWorld Deep Dive.